Chciałem ten weekend zacząć od takiego podzielenia się na temat potrzeby przemiany naszego umysłu. I właściwie chciałem postawić takie bardzo proste pytanie, żebyśmy sobie mogli odpowiedzieć, jak powinno wyglądać nasze normalne życie chrześcijańskie, prawda? W jaki sposób powinno wyglądać nasze życie chrześcijańskie? Czy potrafimy sobie na to odpowiedzieć, nie? Tutaj powstaje pytanie od razu, jaka jest norma, nie? Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie sobie na to pytanie odpowiedzieć? Ja wiem z mojego doświadczenia w życiu, że chciałem być normalnym, dobrym chrześcijaninem i poszukiwałem, w jaki sposób ono mogło wyglądać od samego dzieciństwa. No i zdałem sobie sprawę z tego, że otrzymywałem szereg dobrych zachęt. Jedną z takich pierwszych zachęt to jest to, żeby przystępować często do spowiedzi, kiedy byłem ministrantem ojców franciszkanów. Nie, po prostu chciałem wieść święte życie, więc przystępowałem często do spowiedzi. Jako młodzieniec odczuwałem, że tak powiem, dotkliwie swoje, że tak powiem, młodzieńcze popędy. W związku z tym wędrowałem i znajdowałem się u konfesjonału ze trzy razy w tygodniu. Więc współczuję temu ojcu, który mnie spowiadał, w każdym razie wymyślał różne rzeczy, żeby mnie zachęcić. No i oczywiście każda spowiedź kończyła się taką dobrą zachętą, żebym starał się bardziej. Więc starałem się bardziej i bardziej. Pamiętam, jak do dzisiaj kiedyś po uczeniu przy spowiedzi dostałem taką radę, taki cytat, że filozofowie greccy powiedzieli, że bogowie postawili przed czołami młodych pot, więc je trzeba pocić. W związku z tym zacząłem się pocić, no i rzeczywiście próbować, ale im bardziej słuchałem tych rad, im bardziej starałem się, tym pierwsza rzecz, którą zauważałem, to, że byłem coraz bardziej skoncentrowany na sobie. I im bardziej sam chciałem, tym bardziej doświadczałem swojej biedy. Także właściwie powoli, ale dochodziłem do takiej młodzieńczej nerwicy, można powiedzieć, takiego płaczu młodzieńca, który próbuje się sam podnieść za włosy. Nie? I z jednej strony rzeczywiście za każdym razem słyszałem dobrą doktrynę, dobre pouczenie, ale z drugiej strony ta praktyka doprowadza mnie do rozpaczy albo do nerwicy. Z jednej strony słyszałem o łasce i wiedziałem, że łaska jest czymś dobrym. Czytałem na temat doktryny łaski, ale z drugiej strony, jeżeli patrzyłem, co to jest łaska, no to stała się taka rzecz w moim życiu, którą nie za bardzo mogłem zastosować. Nie czytałem w książeczce wszędzie o łasce, ale jak zapytałem, co to jest łaska, to nikt za bardzo mi ktoś mógł powiedzieć, nie, co to jest łaska. No i w końcu rzeczywiście byłem trochę zdesperowany i rozczarowany, ponieważ nie wiedziałem, czemu przypisać ten brak postępu w moim życiu chrześcijańskim. Z jednej strony stykałem się z dobrą doktryną, więc wszystko było okej, że tak powiem, wypróbowana przez wieki doktryna, ale z drugiej strony praktyka, która za nią szła, nie rodziła jakby owoców, z których byłbym w życiu usatysfakcjonowany. Jako młodzieniec nie za bardzo wiedzący, o co tu jeszcze chodzi, byłem skłonny oczywiście wszystko przypisywać sobie i swojej wrodzonej niedoskonałości. W związku z tym prosiłem, Panie Boże, zabierz mi to wszystko. Nie chcę pretendować do jakichś wyżyn duchowych, nie chcę być animatorem ruchu Światło-Życie, nie chcę. Daj mi normalne życie, nie? No i właściwie całe moje życie duchowe pod wpływem tych rad sprowadziło się do jednego wołania: help, pomóż, prawda? Pomóż, ponieważ zdaję sobie sprawę z mojej biedy, zdaję sobie sprawę z tego, że wszystkie praktyki, przez które przechodzę, w jakiś sposób nie rodzą we mnie owoców. Oczywiście Pan Bóg odpowiedział na tą potrzebę i przyszedł. I zaczął sam się dopominać o swoje rzeczy, zaczął już sam mnie zmieniać. To on sam przez swoje przyjście, przez przyjście mocy Ducha Świętego nagle sprawił, że pierwsza rzecz, która była i o której mi nikt nic nie mówił, to było to, że zacząłem zapominać o sobie. Zaczął mi przypominać o sobie. On zaczął mi przypominać o sobie. Pojawiły się w moim umyśle jakieś myśli, nie? Idź i zajmij się odnową mojego kościoła. Nie wiedziałem, w ogóle, co to, nie wiem, jakie jest miejsce tych myśli, skąd one się wzięły. Za nimi szło jakieś pragnienie w uczuciach, w myślach, żeby rzeczywiście za tym pójść. To, co zobaczyłem, to to, że nagle Bóg zaczął mnie koncentrować na jakichś sprawach związanych ze swoim królestwem. Ja zacząłem się tym pasjonować. Nigdy w życiu wcześniej nie przyszło mi to do głowy. Prawda? Wiedziałem, w jaki sposób zorganizować sobie życie, w jaki sposób zabezpieczyć sobie radość, rozrywkę, ale nigdy nie myślałem, że to mnie może pociągać i to może mnie do tego stopnia ciekawić, nie? Pochłaniać, żebym właściwie nie czuł pragnienia niczego innego. Także myślę, że dopiero w momencie, kiedy nadprzyrodzoność wkroczyła w moje życie, kiedy Bóg wkroczył w moje życie, kiedy dotknięcie Boga wkroczyło w moje życie, moje życie chrześcijańskie tak naprawdę się zaczęło. W momencie, kiedy cała doktryna sprowadzała mnie do życia w kręgu moich własnych zmysłów i patrzenia, w jaki sposób one mogą być zaspokojone, czy w jakiś sposób płaczą niezaspokojone, to właściwie byłem w beznadziejnej sytuacji. I właściwie żyłem cały czas głodem czegoś więcej, jakimś nieznośnym brakiem. I właściwie stale czułem się pobudzony, ale nie wiedziałem tak naprawdę do czego. I stąd się zrodziło też już we wczesnym wieku takie myślenie, że tak naprawdę muszę dojść do tego, w jaki sposób poznać Boga, w jaki sposób żyć Jego interwencjami w moim życiu. Myślę, że nie jesteśmy ludźmi, którzy żyją tylko określonymi sytuacjami, ale rzeczywiście chcemy się podobać Bogu. I chcemy wiedzieć, kim On jest dla nas i jaka jest Jego wola względem nas. Nie? Myślę, że jakby pierwszorzędnym pragnieniem Boga nie jest budować w naszej głowie jakieś nauczanie, jakąś doktrynę, chociaż wcale nie przeczę, że ona jest ważna, ale wolą Bożą jest przede wszystkim, żebyśmy poznali Go, kim On jest. Kim On jest dla mnie, w jaki sposób On się może objawić w moim życiu. Jaka jest Jego autentyczna wola. I tutaj chciałem jeszcze przypomnieć wam na samym początku tego, to można powiedzieć, to święte stwierdzenie listu do Rzymian z 12 rozdziału, które pewnie już nieraz słyszeliście. Jaka jest autentyczna Boża wola względem nas. Nie? Tak jak tutaj wspomnieliście, pierwsza rzecz nawrócenie. Nie? A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Myślę, że w tej rzeczywistości jesteśmy zanurzeni. Rozumiemy, że Bogu należy poddać wszystkie dziedziny naszego życia. Co to znaczy poddać Bogu nasze ciało, każdą dziedzinę naszego życia, ręce, oczy, uszy, pieniądze, ambicje, całą aktywność seksualną, pracę, charakter. Ale potem zaraz w drugim wersecie czytamy, że po to, aby poznać, jaka jest autentyczna wola Boża, potrzeba nam, abyśmy nie brali wzorców z tego świata, lecz przemieniali się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Także widzimy tutaj, jakby do pełni naszego nawrócenia potrzebne są dwie rzeczy. Nie? Pierwsza rzecz to jakby doprowadzenie się do pokoju naszego zmysłów przez wydobycie się zniszczeniem na tym świecie, wyjściem z niemoralności ku moralności. To jest pierwszy owoc ewangelizacji. Ale co jest często, ale gdybyśmy tylko na tym poprzestali, przyjęli Boże przebaczenie i świętowali, to dopiero jesteśmy w połowie drogi. To jest tak jak wytarta tablica, która teraz musi być zapisana, bo jeżeli nie będzie zapisana, to kto ją zapisze i co będzie tam pisało? Bóg tutaj mówi wyraźnie, że chce, aby nowe standardy były zapisane w naszym myśleniu, aby nasz umysł został odnowiony, abyśmy umieli rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest miłe, co jest doskonałe. Rozpoznać to znaczy wydać werdykt. bo wiedzieć, co jest z nieba, co jest z piekła, co jest światłem, co jest ciemnością. Jeszcze raz chciałem wrócić do tego pytania podstawowego na samym początku. Co to znaczy w takim razie normalne życie chrześcijańskie? Nie? Jak je zdefiniować? Co dla Pana Boga w tym względzie jest normalnością? Jak to zdefiniować? Czy mamy dostateczne doświadczenie tej normalności, czy będziemy ją definiować w oparciu o brak doświadczenia, prawda, którego nie mamy? W liście do Rzymian w 6 rozdziale, w wierszu 16 czytamy: czyż nie wiecie, że jeżeli wydajecie samych siebie jako niewolników na posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu jesteście posłuszni? Bądź grzechu, które wiedzie do śmierci, bądź posłuszeństwa, które bierze ku sprawiedliwości. Także Bóg tutaj na nowo nadaje cel naszemu życiu i określa, co to znaczy żyć życiem normalnym. Człowiek otrzymał Boży zamysł, Bożą perspektywę, Boże Królestwo i właściwie całe jego życie, całe jego przemiana umysłu dokonuje się od tego, że otrzymuje pewien nakaz od Boga, nakaz misyjny. Idźcie i sprowadzajcie jak najwięcej nieba na ziemię, prawda? Jak najwięcej nieba na ziemię, gdziekolwiek jesteśmy. Teraz właściwie całe nasze myślenie i od jego przemiana rozpoczyna się od jakby zainteresowania tym pierwszym fundamentem, do którego Bóg nas zachęca. Jeżeli nawrócicie się, jeżeli przyjmiecie chrzest, zostaniecie zbawieni. Teraz przed wami jest zadanie przemiany waszego myślenia. I właśnie w tym, jako fundament, jako podstawowe wezwanie, kładę przed wasze oczy nakaz misyjny, prawda? Idźcie i głoście. I poprzez głoszenie sprawdzajcie moc Bożą i czyńcie jak najwięcej nieba na ziemi. Sprawiajcie inwazję Królestwa Bożego na ziemi, prawda? Nakaz misyjny. Także można powiedzieć, że przemiana umysłu rozpoczyna się od tego, że Bóg koncentruje nas na sobie samym i na swoim nakazie. Idźcie. Idźcie. Zatem nie jest to zachęta do filozofowania, do siedzenia, ale do wyjścia. Kiedy Bóg mówi idźcie, to znaczy idźcie. Nie ma w tym wielkiej filozofii, ale od tego się zaczyna. Okazuje się idźcie. Problem jest taki, że my pytamy się, kto idzie, kto to przyjmuje za fundament swojej aktywności. Wydaje się, że jakby jesteśmy uwięzieni w rozmaitych dyskusjach, w argumentach, w utarczkach słownych, w teoriach, doktrynach, emocjach i właściwie zapomnieliśmy o tym, co jest u samego początku, jaki nakaz otrzymujemy wraz z nawróceniem po to, żeby przemiana naszego umysłu mogła się rozpocząć. I w ten sposób cokolwiek innego zaczniemy, będzie nosiło w sobie zarodek końca. Nawet jeżeli będziemy się zachwycali naszymi darami duchowymi i będziemy myśleli, że w oparciu o nie jesteśmy w stanie nadać kierunek naszemu własnemu życiu, to jest to nieprawda. Nie możemy współdziałać z wolą Bożą bez oddania się tej pierwotnej misji, aby napełniać świat znajomością nieba, aby oddać się służbie Bogu, aby oddać się koncentracji nas samych na sprawach Królestwa. Nie możemy oczywiście tego nakazu misyjnego podjąć o własnych siłach. To tak jakbyśmy chcieli się podnieść za włosy. Jesteśmy w stanie się podnieść za włosy, nawet jeżeli by ktoś je miał. Nie jesteśmy. Potrzebujemy być ożywieni, potrzebujemy, żeby ktoś nas wprowadził w to, co ten nakaz misyjny dla nas znaczy. Ta koncentracja jest dla nas o tyle ważna, że jeżeli ona nie nastąpi, to właściwie wszystko, cokolwiek Bóg czyni, to czyni dla nas, a my dla Pana Boga. Możemy powiedzieć, że jesteśmy w okresie dzieciństwa, niemowlęctwa, kiedy robimy pod siebie do pampersa i potem wzrastamy i dalej robimy pod siebie i potem dalej robimy pod siebie, prawda? I potem zdobywamy wykształcenie i znowu robimy pod siebie. Zdobywamy laury duchowe i znowu robimy pod siebie, prawda? Wszystko w świecie materialnym, duchowym służy, abyśmy robili pod siebie, nie? I właściwie z tego pampersa nie wyrastamy do końca naszego życia. Myślimy o tym, co my w takim razie możemy zrobić dla Pana Boga. Koncentracja na sprawach Królestwa Bożego, na nakazie misyjnym, ustawia nas w zupełnie innej perspektywie. Co Bóg może zrobić przez nas, a nie co my możemy zrobić dla Pana Boga. I dlatego jeżeli nie przyjmiemy za fundament naszego myślenia koncentracja na tym, co Bóg ma dla nas, Jego Królestwa, to radykalne nawrócenie, nasza przemiana będzie niemożliwa. Zatrzymamy się w pół drogi, będziemy przyjmować rozgrzeszenie, będziemy oczyszczać siebie, ale po prostu stale oczyszczona biotablica będzie znowu zapisywana naszymi grzesznymi skłonnościami tylko dlatego, że zapomnieliśmy o przemianie umysłu, koncentracji na sprawach Królestwa i nasz własny umysł będzie nas koncentrował na sobie i poddawał nas samych naszym grzesznym skłonnościom. I w ten sposób właśnie możemy dojść do tego płaczu młodzieńczego w wieku, można powiedzieć, wczesnym albo późnym. Na dodatek dysponujemy wspaniałym narzędziem, jakim jest nasz umysł, szczególnie jego intelektualna aktywność. Ale wielokrotnie w historii chrześcijaństwa widać, że w momencie, kiedy umysł nie jest dobrze ustawiony, to jest skazany na pobieranie nie z tej przestrzeni, w której ma funkcjonować. No i wielokrotnie w dziejach chrześcijaństwa pozbawiał umysł chrześcijan dobrego stylu życia wiarą, przez to, że nadmiary był wyniesiony. Umysł był rzeczywiście bardzo często w historii chrześcijaństwa powodem, dla których powątpiewano o prawdziwych mężach Bożych, nie? Dopiero ich owoce życia, dopiero inne świadectwa zaświadczyły o ich autentycznej świętości. Natomiast umysł był zawsze źródłem powątpiewania o nich. Często również sama teologia została uprzywilejowana za cenę wiary. I dlatego też istnieje uzasadniony powód, aby powątpiewać odnośnie, aby nie pozwolić umysłowi dyktować nam, jak mamy żyć życiem wiary. Jest to dość radykalne stwierdzenie, nie sądzicie? Ale po to, żeby się z nim rozprawiać, trzeba mu postawić pewne granice. Oczywiście, z uwagi na to, że umysł tak często doprowadza ludzi do desperacji, pewne nurty i prądy duchowe w odnowie w XX wieku, szczególnie mam tutaj na myśli ruchy zielonoświątkowe, postąpiły tak radykalnie, że po prostu zaczęły w ogóle ignorować rolę umysłu, rolę intelektu, nie? Ale tutaj nie możemy błędem odpowiedzieć na błąd. Zielonoświątkowcy odmawiali jakiejkolwiek rangi umysłowi w procesie życia wiarą. Dlatego też prawie że 100 lat rozwoju tego ruchu nie zrodził jeszcze jednego pokolenia teologów. Po prostu bano się tam jak ognia zwiedzenia w życiu wiarą poprzez znowu wywyższenie aspektu intelektualnego. inna postawa wśród chrześcijan to taka głęboko zakorzeniona nieufność względem umysłu i świadomość tego, że jest on naprawdę bardzo skorumpowany. I można tworzyć wiele dzieł, które z początku wydają się bardzo Boże, bardzo święte, a potem okazuje się, że tak jak uniwersytety, prawda, mające fundament chrześcijański, dzisiaj produkują najbardziej wyspecjalizowanych ludzi w rozsiewaniu kłamstwa i zwodzenia i sprzeciwiania się wartościom chrześcijańskim. Nie? Więc mając tego typu świadomość, prawda, przewrotności umysłu, który może zarazem budować szpitale i jednocześnie obozy koncentracyjne, zaczęto popadać w głęboką nieufność, czy rzeczywiście mamy prawo poddać się umysłowi, czy w jaki sposób z tą rzeczywistością się rozprawić. Ale z drugiej strony, jeżeli byśmy zanegowali rolę umysłu, to wówczas w pewnym sensie ograniczylibyśmy rolę i możliwość Bożego objawienia w naszym życiu. Dlatego też Paweł zwraca się do nas nie tyle z wezwaniem, abyśmy zrezygnowali z naszego umysłu, ale mówi: przemieniajcie się w waszym myśleniu. Przemieniajcie się w waszym myśleniu. Często ludzie oddani Panu, głęboko oddani Panu, ale pozostający przy własnym myśleniu, są tak naprawdę niewiele warci dla spraw Królestwa Bożego. Ponieważ z jednej strony są oddani Panu, z drugiej strony ich myślenie w swoich zalączkach jest w konflikcie z umysłem Chrystusa, z zamysłem Chrystusa. Gdzie znowu dość radykalne stwierdzenie, prawda? Nie wiem, czy kiedykolwiek zdawaliście sobie z tego sprawę, nie? Że oddając się Panu jednocześnie możemy być dla spraw Królestwa właściwie praktycznie niewiele warci, ponieważ nie znamy perspektywy Królestwa. Nie wiemy, w jaki sposób Bóg może nas użyć, jak może nas zaangażować, w jaki sposób możemy się zaangażować w walkę duchową na tym świecie. Także nieprzemieniony umysł to jest tak jak nienastrojony klawisz, nie? Wszyscy grają i zastanawiają się, w jaki sposób można ominąć ten klawisz, żeby po prostu to, co jest grane, było w miarę harmonijne. Tak samo, jeżeli popatrzymy w ten sposób na całą naszą aktywność, bez zrozumienia perspektywy Królestwa i woli Bożej, to można by powiedzieć, że dokonuje się ona w dobrej woli, ale nie do końca w zgodzie z Bożym nakazem. Także możemy powiedzieć: bracie, jesteś oddany Panu, bardzo dobrze biegniesz, ale obok drogi. Dlatego też ta odnowa umysłu nie jest jakimś postulatem, można powiedzieć, czy kwiatkiem do kapelusza w procesie nawrócenia. Ale to jest połowa procesu nawrócenia. I rzeczywiście istnieje potrzeba bardzo głębokiego poddania naszego umysłu Panu i w tej świadomości, aby On mógł nas przemieniać. Poprzez zgodę w naszym umyśle możemy mniej lub bardziej powiedzieć, co pochodzi z nieba, co pochodzi z piekła. Pamiętam, kiedy rozpoczynaliśmy odnowę charyzmatyczną tutaj w kościele krakowskim, kiedy mieliśmy pierwszą ewangelizację, kiedy kardynał Wojtyła przyszedł na zakończenie pierwszej ewangelizacji, zresztą ze swojej własnej woli, ze swojego własnego pragnienia. Kiedy na zakończenie zaczął mówić, to powiedział tak: nawróciliście się, ale w tej chwili jesteście przez Ducha uczeni, w jaki sposób rozdzielać światło i ciemność, w jaki sposób rozróżniać światło i ciemność. Dlatego przyjmijcie tę naukę, w tej chwili idźcie do akademików i uczcie innych, w jaki sposób przemienia się w myśleniu, w jaki sposób rozdzielać światło i ciemność. Uczcie tego innych. Nie? Oczywiście myśmy bili brawo, cieszyli się, ksiądz kardynał jest w kościele, byliśmy bardzo wdzięczni za ten temat, ale Ale tak naprawdę to nikt nie poszedł do innych, ponieważ wszyscy ochrzczeni w Duchu Świętym tak się między sobą dobrze czuli, takie mieli ładne piosenki, ręce razem wkładali, nie gorszyli się sobą. Nie tyle sobie do powiedzenia, co Pan w ich życiu czynił, że po prostu zostali takim gettem za ściankiem i po prostu zostali sami. Nie wyszli na zewnątrz, nie poszli się dzielić. A z drugiej strony zapomnieli o tym, co znaczy światło i ciemność. Zapomnieli dalej o odnowieniu się umysłu i po prostu uważali, że jeżeli to, co czynią w dobrej woli, to jest właśnie pełnienie woli Bożej. Nie? Umysł jest bardzo potężnym narzędziem, które Bóg nam dał. I właściwie tutaj dokonuje się sprawa naszego nawrócenia. Jezus wyraźnie mówi nam, że wszelka władza, wszelki autorytet jest mi dany. To znaczy, że dzisiaj na świecie tak naprawdę nikt nie ma władzy, nikt nie ma autorytetu poza Jezusem. Wszelki autorytet. Czyli właściwie nikt nie jest w stanie powiedzieć, że ma autorytet, ponieważ wszelki autorytet jest dany Jezusowi. Wszelki. Bóg podzielił się w swojej wspaniałomyślności swoją władzą nad światem z nami. Złożył w nas swoje podobieństwo i podzielił się z nami. W momencie, kiedy nie rozumiemy, jak wygląda Boże Królestwo, jak wygląda Jego władza, kiedy używamy naszego umysłu niezgodnie z wolą Bożą, to jednocześnie poprzez nasze lęki, poprzez nasz nieprzemieniony umysł, chcący czy niechcący, oddajemy część autorytetu złemu. I to właśnie my i nasz nieprzemieniony umysł sprawia to, że ten, który został pozbawiony wszelkiej władzy, który został pokonany, dzięki nam zyskuje moc i autorytet i pojawiają się pewne moce duchowe pośród nas. Zatem zobaczmy, jak potężna sprawa jest związana z naszym umysłem. Czasami jesteśmy przerażeni wobec świata, zła, które jest w świecie. Ale to zło tak naprawdę nie ma prawa istnienia, gdyby nie nasz nieprzemieniony umysł, który właściwie nadaje mu moc, utrzymuje w mocy poprzez lęki, poprzez nieświadomość, poprzez nieprzemieniony umysł, poprzez brak poddania się perspektywie Królestwa i Jezusowi, który mówi nam, że dana jest mi wszelka władza, wszelki autorytet. Zatem nasz umysł w nas samych, jako potężne narzędzie, w nas samych nawróconych, musi być uświęcony i musi być poddany Duchowi Świętemu po to, żeby mógł być zaangażowany w uwolnienie twórczego Bożego myślenia w naszym życiu codziennym. Zatem nawrócenie w dziedzinie naszego myślenia, w naszym umyśle, rozpoczyna się od powrotu do Bożej perspektywy związanej z tą rzeczywistością. To, że my się spowiadamy z jakichś przejawów, z jakichś grzechów, że mamy rachunek sumienia, że sobie wymieniamy, co zrobiliśmy nie tak, to dobrze, ale musimy wiedzieć, że to tak naprawdę to jest tylko owocowanie czegoś znacznie głębszego. Tego, że jesteśmy zdezorientowani, że jesteśmy zwróceni w innym kierunku niż w kierunku Królestwa Bożego, niż w kierunku Jezusa. I po prostu ten nasz skręt, w którym jesteśmy, ten brak zwrócenia się pełnego ku Jezusowi, on jest widoczny w tym fakcie, że to, co robimy, jest właśnie takie ambiwalentne, że po prostu jest zniekształcone, że ma w sobie to doświadczenie grzechu. I właściwie te grzeszne uczynki pokazują nam, że potrzebujemy się przekręcić, nie? Czyli zwrócić się w naszym myśleniu jeszcze bardziej w kierunku Królestwa Bożego. Bo właśnie brak nas zwrócenia się w kierunku Królestwa Bożego sprawia w nas poczucie tego, że tracimy cel w naszym życiu i brak świadomości celu w naszym życiu oddaje nas grzechowi. Jezus sobą na ten świat sprowadził nową rzeczywistość. On chce nas zainteresować sobą, ponieważ w nim było niebo. On został pociągnięty do nieba. On chce nas zainteresować niebem, po to, żebyśmy my tak dalece byli pochłonięci niebem, a w konsekwencji tego zainteresowani, żeby to niebo miało miejsce na ziemi. To jest nasza bardzo prosta modlitwa, prawda? Niech się Twoje imię święci, tak jak niech Twoja wola będzie tak, jak w niebie, tak i na ziemi. Jak w niebie, tak i na ziemi. Zatem musimy wiedzieć, jak jest w niebie, po to, żebyśmy mogli czynić tę wolę na ziemi. Zatem wchodzimy w Jego świat, w Jego perspektywę, w Jego królestwie. Uczymy się zasad tego królestwa, standardów tego królestwa, po to, żeby one mogły być odzwierciedlone w tym obcym dla nas świecie, w którym przeżywamy, w świecie, w którym jesteśmy, w świecie, który doznaje dopiero pierwszych objawów inwazji Królestwa Bożego. Zatem nakaz misyjny właśnie tego dotyczy, abyśmy zyskując Boży umysł potrafili ujawnić Bożą moc dla zniszczenia dzieł szatana na tej ziemi. Jeżeli nasz umysł nie jest zaangażowany, nie owocuje tego typu spojrzeniem, nie jesteśmy zainteresowani wnikaniem sprawy Królestwa, no to mówimy sobie, że jest niebo, do którego chcemy się dostać, prawda? Nasze życie to jest poczekalnia, prawda, do nieba i zastanawiamy się, czy się dostaniemy, czy nie. I właściwie nuda przez całe życie, prawda? Siedzenie w poczekalni. Nasz przemieniony umysł pokazuje, że nie tyle chodzi, czy my się dostaniemy do nieba, ile na ile nieba dostanie się na ziemię poprzez nas. Czyli to jest zupełnie inna perspektywa, zupełnie inne myślenie, inna logika. Dlatego też tak naprawdę poważnym jest wyzwanie dzisiaj. I im bardziej na ten temat myślę, jest to bardzo poważne wyzwanie dla nas do przemiany naszego myślenia. Jeżeli tą perspektywą się nie zajmiemy, to wiele innych rzeczy, w których będziemy chcieli mieć udział, nie będzie dla nas możliwych, ponieważ nie będziemy widzieć z perspektywy Królestwa. Nie wiem, czy to ma sens, co mówię. To tylko wstęp dzisiaj, tak. Kumacie, przynajmniej niektórzy coś, okej. No jeszcze raz chciałem odwołać was chociażby do dylematu, jaki miał Paweł, nie? W jaki sposób nawrócenie komentować, w jaki sposób zachęcać innych do nawrócenia. Paweł zastanawiał się nad swoim własnym nawróceniem, na tym, jak został oczyszczony z wszelkiej nieprawości, ale dla Żyda nawrócenie to nie jest tyle wyjście z niemoralności, ponieważ on jest już w moralności, ale dla niego zasadniczym aspektem to był ten drugi aspekt przemiany myślenia, prawda? To jest oświecenia, uświęcenia umysłu. Dlatego tutaj Jezus, kiedy stanął na drodze Pawła, prawda, zmienił perspektywę jego myślenia całkowicie, skoncentrował go na sobie. I dlatego potem przez lata myśli, co to znaczy, że ty mnie prześladujesz. Nie? I wszelkie potem myślenie Pawła ma swoje źródło w Jezusie. Przez lata trwania w nim i pytania, osadzania swoich myśli, swojej refleksji na to, co Jezus mu powiedział i potem co dalej mówił. Nie? Ty mnie prześladujesz, to znaczy mnie, to znaczy mnie, to znaczy moich wiernych, to znaczy moi wierni są moim ciałem. Nie? To jest źródło myślenia Pawła o tym, że jesteśmy ciałem Chrystusa. I zaczyna myśleć dalej i dalej, co to znaczy. Wysiadywać te myśli, prawda? To wszystko go pochłania. Dlatego też w końcu Paweł mówi, że to, w jaki sposób przystąpił do niego Jezus, tak ja będę do was przystępował, nie? Jezus nie przystąpił do niego z kazaniem, z moralizowaniem, z czymkolwiek, ale z mocą, nie? Z oświeceniem, z mocą. Dopiero potem, kiedy chłop już nic nie widział, nie miał ochoty podróżować i siedział sobie, to po prostu zaczął go uczyć, nie? A dlaczego Dlaczego Paweł był skłonny, żeby przyjmować nauki? Przecież sporo ich przyjął, mając takie wykształcenie, jakie miał, prawda? Pochodził z diaspory, a w Jerozolimie od Gamaliela odebrał najlepsze możliwe wykształcenie. Ale to doświadczenie mocy tak dalece go pochłonęło, że zaczął myśleć, o co tutaj chodzi. Przemieniony umysł jest w nas o tyle ważny, że on nas doprowadza do źródeł mocy. Dzisiaj, jeżeli będziemy chcieli mówić komuś o Jezusie na podstawie naszego własnego myślenia, naszego własnego rozumowania, filozofowania, no to pójdziemy do pubu, powiemy komuś świadectwo, powiemy, co sobie na ten temat myślimy, kim jest dla nas Jezus. Ktoś postawi nam Stella Artois, jak będzie miał dobrze w kieszeni. No i powiemy, no to po jednym, nie? To jest dobrze z takim Jezusem, nie jest dobrze z takim życiem, jaki ja mam. No i popijmy piwka, idźmy do domu, nie? Tyle będzie wartała nasza ewangelizacja. Natomiast jeżeli przyjdziemy do tego Pawła i powiemy, słuchaj, Jezus pokazuje mi, że ty masz potrzebę, prawda? Ponieważ masz problem ze swoim zdrowiem i Jezus mówi, że chce dzisiaj ciebie uleczyć, nie? Jeżeli zamanifestujemy moc Bożą w jego życiu, to cały pub pójdzie z nami do domu i będzie chciał słyszeć o Jezusie, który uzdrowił tego szaleńca w pubie, nie? Widzicie? Jeżeli popatrzycie na Ewangelię, popatrzcie, przeczytajcie sobie wszystkie wystąpienia Jezusa. Zanim zaczął mówić, była Boża interwencja. Był cud. Od samego początku, nie? Dlaczego się interesowali Jezusem? W dziejach Piotr mówi, dlatego, że Bóg był z nim. Dlatego, że od samego początku, chrztu w Jordanie, była nadprzyrodzona interwencja nad nim. Dlatego, że oni wiedzieli, że z tym człowiekiem idzie Bóg. Bóg jest zainteresowany w nim. Tym bardziej, że Żydzi byli wypłoszczeni, bo od 300 lat oczekiwali, żeby zobaczyć kogoś, kim Bóg się wreszcie zainteresuje. I wreszcie tutaj nie tyle prorok, ale głos z nieba mówi bezpośrednio, to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Także zachęcam was do przemiany umysłu, ponieważ dzisiaj doszliśmy do tego w tym świecie i Bogu dzięki, że tak naprawdę nie będziemy mieć wpływu żadnego na życie wokół nas, jeżeli nie będziemy chodzili w przekonaniu, że ty jesteś facet, z którym idzie Bóg. Nie? Ja jestem tym, z kim idzie Bóg. Nie? Bóg idzie ze mną. Jego myśli idą ze mną, jego natchnienia idą ze mną. Myślę, że dzisiaj tą całą teorię, czasami mam wrażenie, że w naszym głoszeniu głosimy jakąś teorię i namawiamy do ludzi, żeby żyli jakąś rzeczywistością teologiczną, prawda, która nie ma nijak, trudno z ludziom zwykłym, rozumiem, którzy fedrują gdzieś tam pod ziemią, przełożyć, prawda, na normalne życie. Dzisiaj po prostu ludzie już nie znoszą mówienia czegoś, co nie ma realnego przełożenia na życie. A poza tym nie chcą słuchać czegoś, jeżeli to przełożone na życie nie działa. A właśnie taka jest Ewangelia, prawda? Niewiele wiemy, ale to, co wiemy, to wiemy, że działa. Dlatego o tym mówimy, słuchajcie. Możecie mówić, że jesteśmy głupi. My też stwierdzamy, że jesteśmy głupi, bo po prostu niewiele wiemy. No nie? Część tajemnic jest nam odsłonięta, większość jest nam nieodsłonięta, ale wiemy, że to, co jest odsłonięte, to działa, nie? Zobacz, że działa, nie? Czy coś inne działa? Nic nie działa. Tym bardziej, że jest pozbawione tajemnicy, ma pozór ludzkiej mądrości, filozofii w Atenach. To nie działa. Kiedy Paweł na sposób mądrości ludzkiej przemawiał do filozofów w ich języku, to wygwizdali go i powiedzieli mu, posłuchamy cię innym razem. Tak było w Atenach, nie? Ale kiedy już Paweł zobaczył, że nie chodzi tutaj o ukazywanie jego erudycji, jego mądrości, jego obdarowania, ale moc Bożą, kiedy zaczął mówić to samo w inny sposób w Efezie, no to całe miasto przyjęło jego nauczanie. I towarzyszyły temu nauczaniu objawy mocy. masowe nawrócenie. A Paweł w Efezie sam został wzięty do trzeciego nieba, prawda? Zobaczcie, jaką miał perspektywę królestwa, nie? Doszedł do trzeciego nieba. Także Paweł ostrzega nas, że tak powiem, potem w swoich wywodach, rzeczywiście przed nauczycielami, którzy nas uczą, ale nie ukazują mocy Bożej. Jest coś niekompletnego w głoszeniu Ewangelii, która prezentuje doktryny, idee, pomysły, bawi nasz umysł, tłumaczy nam wszystko, ale nie daje nam mocy. To nie jest pełne przesłanie Ewangelii. Idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Boże. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Więc jesteśmy tutaj, żeby darmo przyjąć i darmo dać. Na dodatek, na koniec chciałbym, żebyśmy jeszcze przypatrzyli się samemu Jezusowi, który sam z siebie nie miał możliwości uzdrawiania chorych, wyrzucenia duchów, wskrzeszenia umarłych. Taka była kenoza Jezusa. Na tyle się ogołocił, żeby być solidarny razem z nami, że sam z siebie nie miał możliwości uzdrawiania chorych, wyrzucenia demonów, wskrzeszenia umarłych. W 5 rozdziale Jana, w 9 wersecie czytamy: Syn nie może czynić nic sam z siebie. Taki był Jezus. Odłożył na bok całą swoją boskość i nikt nic nie mógł uczynić sam z siebie. Dlaczego? Po to, żeby w sobie ukazać nam model. Bo my możemy powiedzieć: tak, witamy Cię, Jezu, w naszej kondycji, prawda? Jesteś dokładnie taki sam jak ja. Nic nie możesz uczynić sam z siebie. Do tego stopnia nie skorzystał ze sposobności, aby być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy formę, postać sługi. Natomiast czynił cuda, uzdrawiał, wyrzucał demony, wskrzeszał umarłych jako człowiek, który jest właściwie odniesiony do swojego Boga. Jeżeli podziwialibyśmy Jezusa tylko za Jego cudowność, za Jego majestat, za Jego wszechmoc, to byśmy Go podziwiali. Ale kto mógłby nas wezwać do naśladowania Jezusa, nie? Chcielibyśmy powiedzieli, że to jest zwariowane, nie? To nas nie stymuluje, ponieważ to są rzeczywistości z dwóch różnych porządków. Ale ponieważ Jezus w solidarności z nami ogołocił się do tego stopnia, ustanowił w sobie model, my nie możemy dziś powiedzieć, że nie możemy Go naśladować, że nie możemy być Jego uczniami. Amen. Nie wiem, czy kiedyś o tym zastanawialiście się, myśleliście o tym. Zobaczcie, jak bliski przez to staje się nam Jezus, nie? A z drugiej strony zobaczcie, jak boleśnie przez to przeżywał, jeżeli tylko przez jeden moment był oddzielony od Ojca, od perspektywy bycia razem z Ojcem, nie? W tym odgołoceniu, w tym podobieństwie do człowieka, w tym byciu prawdziwie człowiekiem, przeżywał tak witalną, tak niesamowitą potrzebę, żeby być z Ojcem. Ponieważ wiedział, że bycie z Ojcem to jest wszystko, nie? To bycie z Ojcem umożliwia mu chodzenie w chwale, uzdrawianie, wskrzeszanie. Daje mu przystęp do mądrości, daje mu poznanie, kim jest. Także nie mógł uczynić nawet tego, co wymagał od niego Ojciec, bez pomocy Ojca. Taki był Jezus. I dlatego ma prawo, on powiedzieć, wymagać od nas, żebyśmy czynili więcej, niż możemy uczynić sami z siebie. Dopiero w Boże powołanie jesteśmy w stanie się zaangażować wtedy, kiedy jesteśmy gotowi czynić więcej, niż znajdujemy na to zdolności w samych sobie. Jeżeli coś czynimy na naszą miarę, to znaczy, że jeszcze nie za bardzo rozumiemy, co to znaczy chodzić z Bogiem. Bóg stale wymaga od nas czynienia rzeczy większych, niż są dla nas możliwe czy do pojęcia. Bóg ma zawsze dla nas, tak samo jak Jezus. Prawda? On musiał wyjść i powiedzieć: otwierają ci się oczy, ale tylko dlatego, że słyszał Ojca mówiącego mu: otwórz mu oczy. Ale tak samo my musimy wyjść w wierze, nie mając pewności, że otworzymy oczy temu człowiekowi. Ale wiemy, że wolą Ojca jest otworzyć mu oczy. Dlatego nie jest ważne, ile my mamy mocy i przekonania, ale w wierze, ile jest nasz przylgnięcia do Ojca, po to, żeby uwalniać czyny Ojca tutaj na ziemi. Nie jest tak, że Bóg daje nam pewność, że będziemy w stanie uzdrawiać i potem wychodzimy zadufani w sobie, tutaj ja jestem, pyk. Nie. Musimy wyjść jako ci, którzy wiedzą, że w momencie, kiedy wyjdę, kiedy powiem, wtedy otrzymam moc, otrzymam łaskę. Widzicie, tutaj w tym wszystkim tym, co mówiłem, chciałem wam pokazać, jak dalece mamy prawo żyć w konflikcie. My jesteśmy facetami z gruntu skonfliktowanymi z całym naszym otoczeniem. Jezus tak samo był cały czas w konflikcie. Ponieważ logika Królestwa Bożego nie pochodzi z nas samych, jest inną logiką. Dlatego też myślenie tego świata jest w konflikcie z tym myśleniem, którego my się uczymy. Myślenie ludzkie bez obecności Boga jest szatańskie. Prawda? Dlatego Jezus mówi do Piotra: idź mi z oczu, szatanie. Nie? Jeżeli nie jest dopełnione chwałą Bożą, obecnością Bożą w nas, mamy skłonność do myślenia w perspektywie ziemi, co czasami jest tłumaczone, że mamy myśli przyziemne, wychodząc z perspektywy tego świata, tej ziemi. I w ten sposób są w konflikcie z myślami Królestwa Bożego. Zatem chciałem was zostawić na dobranoc z takim pytaniem: czy rzeczywiście jesteś facetem w konflikcie? Czy masz konflikt taki, jaki miał Jezus? On z kimkolwiek, kiedy sobie myślę, z jego umysłem przemienionym, w momencie, kiedy komunikował się z uczniami, to właściwie było to źródłem nieustannej irytacji, prawda? Kiedy widział po prostu, jak oni sobie bębnią, że po prostu nic nie kapują. Nie? On o jednym, a oni o drugim. Nie? Tylko całe szczęście, że były przypowieści, bo mogli sobie pogadać. Nie? A tak naprawdę jedni i drudzy nie wiedzieli, o czym mówią. Nie? Pomyślcie, jakie to było życie Jezusa, nie do pozazdroszczenia, nie? Więc pytanie, czy po prostu, czy ten sam konflikt, ta sama irytacja jest w was, nie? Ten konflikt jest nam potrzebny, ponieważ on daje nam pasję, żeby burzyć dzieła diabła, żeby obalać te moce w myśleniu tego świata i sprowadzać myślenie i perspektywę Królestwa tutaj na ziemię. Także proszę Cię, Panie Jezu, abyś pozwolił nam przejść tą drogę tego weekendu, abyśmy mogli przeżyć konflikt, w jakim żyjemy, i znaleźć ukojenie w Tobie, abyśmy mogli Ciebie jeszcze lepiej zrozumieć, poznać Twoje serce, a przez to serce Ojca, i jeszcze z większą pasją zaprowadzić inwazję Twojego Królestwa tutaj na ziemi. Dzięki Ci, Panie, za tą grupę braci, jaką jesteśmy. Wierzymy, że przemienisz nasze myślenie, Ty przemienisz nasze myślenie to, że będziemy w stanie zrodzić tutaj niemałe zamieszki, tutaj w okolicy, i w Krakowie, i w Czyżowicach, i w Lenskoronie. Tylko prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo nad nami, w naszym myśleniu. Amen. Amen. Dzięki.